Na Europejskie Drogi zaprasza Wojciech Sobociński. Cóż to takiego europejska współpraca terytorialna? Kto może aplikować do tego programu i kto może sięgnąć po te unijne fundusze? O tym w naszym dzisiejszym spotkaniu, ale jak zawsze na początek garść unijnych nowości Ireneusza Sangera.
W sali kolumnowej Sejmu odbywa się spotkanie przewodniczących parlamentów państw europejskich spoza Unii Europejskiej i kilku państw azjatyckich, które aspirują do wspólnoty. Tematem konferencji ma być ściślejsza współpraca parlamentów oraz reforma Unii Europejskiej. W spotkaniu biorą udział przewodniczący i wiceprzewodniczący parlamentów Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Macedonii, Mołdawii, Serbii, Ukrainy oraz Turcji.
Konferencja nosi tytuł Solidarność i suwerenność.
Wszyscy przewodniczący parlamentów odpowiedzieli pozytywnie na zaproszenie pana marszałka Marka Kuchcińskiego. To bardzo cieszy.
Powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski.
Chcemy rozmawiać z przewodniczącymi o tym, w jaki sposób należy zmieniać Unię Europejską, jakie mają oczekiwania od Unii Europejskiej, co chcą wnieść do Unii Europejskiej.
Kolejnym tematem rozmów będzie współpraca międzyparlamentarna.
Chcemy, żeby ta współpraca była systematyczna i trwała, żeby takie spotkania odbywały się cyklicznie.
Danuta Zaczek, Polskie Radio.
Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki podkreślił, że Europa to nie tylko Unia Europejska i bezpieczeństwo kontynentu zależy od wszystkich państw regionu.
Sukcesem będzie to, że osiągniemy regularność czy stałość tych kontaktów. Uważamy, że powinny się odbywać dość często w sytuacji pewnego przyspieszenia politycznego w Europie, no a także, że będziemy mogli naszym partnerom w Unii Europejskiej przekazać postulaty, efekty tych narad.
Po zatwarciu spotkania przez marszałka Sejmu konferencja jest zamknięta dla mediów. Kanclerz Niemiec Angela Merkel przyznała, że już wiele lat temu trzeba było zająć się problemem migracji do Europy. W wywiadzie dla dziennika Süddeutsche Zeitung szefowa niemieckiego rządu powiedziała, że także jej kraj blokował w przeszłości konieczne reformy.
W rozmowie z gazetą Angela Merkel powiedziała, że Niemcy zbyt długo ignorowały problem migracji do Europy i zbyt długo wypierały się konieczności wypracowania ogólnoeuropejskiego rozwiązania. Merkel przypomniała, że już w 2004 roku do Europy przybywało wielu uchodźców, ale sprawę tę zostawiono Hiszpanii oraz innym krajom na zewnętrznej granicy wspólnoty. Niemiecka kanclerz przyznała, że Berlin bronił się wtedy przed propozycjami rozdziału uchodźców i nie wspierał planów lepszej ochrony strefy Schengen. W wywiadzie Angela Merkel sprzeciwiła się łączeniu ostatniej fali uchodźców z terroryzmem. Jak powiedziała, terroryzm był w Niemczech już wcześniej. Merkel zapewniła też, że po zintegrowaniu setek tysięcy uchodźców Niemcy pozostaną Niemcami, choć kraj zapewne się zmieni. Dodała przy tym, że Niemcy zawsze się zmieniały. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin.
Wcześniej kanclerz Angela Merkel skrytykowała kraje, które nie chcą przyjmować do siebie muzułmanów. W wywiadzie telewizyjnym mówiła, że każdy kraj musi wnieść swój wkład w tę sprawę. Na odpowiedź polskiego rządu nie trzeba było długo czekać. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział, że niemieckie stanowisko w sprawie przyjmowania uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu jest dla Polski nie do przyjęcia.
W wywiadzie dla telewizji ARD Angela Merkel mówiła, że nie może być tak, iż niektóre kraje generalnie nie chcą muzułmanów. Nieważne, czy jest to konieczne ze względów humanitarnych, czy też nie. Szef dyplomacji Witold Waszczykowski powiedział w Berlinie, że istnieje potrzeba trzeźwego spojrzenia na ten problem, bo jak podkreślał, klucz do rozwiązania kryzysu migracyjnego nie znajduje się w Europie, ale w Afryce i na Bliskim Wschodzie. W podobnym tonie wypowiadał się wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, który mówił o potrzebie realistycznego spojrzenia na sytuację w Europie.
Nie chcemy sugerować, że to jest cudzy problem, ale mówimy jasno, że są granice tej wspólnej odpowiedzialności.
Z kolei ekspert do spraw Niemiec, dr Agnieszka Łada z Instytutu Spraw Publicznych zwróciła uwagę, że Niemcy wchodzą w okres kampanii wyborczej i politycy będą o takich kwestiach przypominać.
W Polsce nie mamy co podnosić paniki, jeżeli jakiś polityk nam to po raz któryś wypomina. Tak, wypomina, bo tak uważa, ale też wypomina na potrzeby swojej polityki wewnętrznej, a nie żeby zrobić Polsce na złość.
W wywiadzie Angela Merkel nie odpowiedziała na pytanie, czy będzie ubiegać się o kolejną kadencję na stanowisku kanclerza. Jak stwierdziła, ogłosi swoją decyzję we właściwym czasie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
Mariusz Błaszczak krytykuje swoich poprzedników za zgodę za przyjęcie części uchodźców w ramach unijnego mechanizmu relokacji. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreślił w radiowej Jedynce, że mechanizm nie spełnia swojej roli, a dużo lepszym rozwiązaniem kryzysu migracyjnego jest uszczelnienie granic zewnętrznych wspólnoty.
Poprzednia minister spraw wewnętrznych, pani Teresa Piotrowska, zgodziła się, łamiąc Solidarność Grupy Wyszehradzkiej, na przyjęcie tysięcy emigrantów z Bliskiego Wschodu i z Północnej Afryki. Moje stanowisko jest inne. Bezsensowne jest twierdzenie o relokacji, a więc o rozdziale tych emigrantów, bo ono przyciąga kolejne fale migracji. Innym rozwiązaniem, dobrym rozwiązaniem, które wprowadzamy w życie, jest uszczelnianie granic zewnętrznych Unii Europejskiej.
Mariusz Błaszczak mówił też o potrzebie uszczelnienia wschodniej granicy Polski, czemu ma służyć m.in. zawieszenie małego ruchu granicznego z Rosją. Minister zapowiedział też dalsze zwiększenie liczebności Straży Granicznej.
Były to najnowsze Euronewsy Ireneusza Sangera, a teraz przegląd prasy Krzysztofa Rogozińskiego.
Wsparcie rodziny od kołyski po grób warto mieć i też bliźniemu życzyć, ale Rafał Bakalarczyk w tygodniku Przegląd opisuje wsparcie rodziny od kołyski po grób, mając na myśli politykę rodzinną w Szwecji. I od razu poprawka, szwedzkie państwo rozpoczyna wspieranie rodziny w okresie przedkołyskowym. Paniom w okresie ciąży funduje kursy przygotowujące do porodu i późniejszego matkowania. Wypłaca też zasiłki od drugiego miesiąca ciąży. Urlop rodzicielski w Szwecji trwa 16 miesięcy na każde dziecko. W przypadku wielodzietności wydłuża się proporcjonalnie. Są prawne zachęty do korzystania z tych urlopów również przez mężczyzn. To dobrze buduje relacje dziecka z obojgiem rodziców i wpływa na trwałość małżeństw. Z tych 16 miesięcy urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców przeznaczono po 8. I mama, i tata mają więc zbliżone szanse utrzymania się w rygorach wymagań życia społecznego i zawodowego. Stałego wsparcia finansowego udziela się szwedzkim rodzinom do ukończenia przez dziecko 16 lat. 1050 koron. To jest mniej więcej 500 zł, ale siła nabywcza 1050 koron jest w Szwecji dużo mniejsza niż 500 zł w Polsce. W Szwecji również rozpada się sporo małżeństw i tę niestabilność rodzicielskich więzi państwo próbuje rekompensować dzieciom właśnie przez czytelne, stabilne i hojne wsparcie nie tylko w formie świadczeń finansowych, ale i powszechnie dostępnych usług, czego wciąż mogą Szwedom zazdrościć rodziny z innych krajów Unii Europejskiej. Na przykład przedszkola dostępne tam są i prowadzone na naprawdę wysokim poziomie. Częściej niż u nas oferują elastyczne zasady rozpoczynania i kończenia pracy. Wiele firm daje możliwość wykonywania pracy w domu. Ponad połowa szwedzkich pracodawców stwarza możliwości korzystania z dodatkowych wolnych dni, gdy potrzebna jest opieka nad chorym dzieckiem. Wiele handlujących centrów, urzędów, bibliotek prowadzi pomieszczenia dostosowane do przebywania dzieci oraz opiekowania się nimi. Bardzo ważne, a niedoceniane aż tak w innych krajach unijnych jest również to, że szwedzka polityka na rzecz rodziny to nie tylko odpowiednie prawo i przeznaczane na to środki, ale też rozpowszechnione w społeczeństwie nastawienie, żeby na co dzień dostrzegać potrzeby osób opiekujących się dziećmi, żeby usuwać trudności i bariery, których jeszcze w Szwecji nie usunięto. Wsparcie rodziny od kołyski po grób. Rafał Bakalarczyk, tygodnik Przegląd. Polskie Radio PIK.
Pan Rafał Modrzewski, naczelnik Wydziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizuje pan Europejską Współpracę Terytorialną. Na czym to polega?
Europejska Współpraca Terytorialna to właściwie definicja, która obejmuje kilkanaście programów dostępnych dla całej Europy. Są to programy tematyczne, związane z realizacją projektów w różnych częściach Europy. Dla beneficjentów z Polski dostępne są w ramach tej inicjatywy m.in. program dla Europy Środkowej, program Region Morza Bałtyckiego oraz program Interreg Europe. Są to zbliżone charakterem realizacji projektów do siebie programy dotyczące generalnie współpracy międzynarodowej i wspólnego rozwiązywania problemów, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk po to, aby nam się lepiej żyło, lepiej funkcjonowało. Także te programy mają nas do tego przybliżyć.
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby aplikować do takiego programu, żeby aplikować o te unijne fundusze, bo to o to w sumie chodzi.
Tak, podstawowym warunkiem jest zebranie minimum konsorcjum minimum trzech partnerów z trzech różnych krajów. Oczywiście w praktyce funkcjonuje to w o wiele szerszej skali. Są projekty, które gromadzą kilkunastu, nawet kilkudziesięciu partnerów, natomiast optymalnie jest to od 8 do 12 partnerów takiego międzynarodowego konsorcjum, którzy odpowiedzialni są za wspólne przygotowanie aplikacji i potem złożenie projektu i wspólną realizację.
Unia rozróżnia dwa projekty. Projekty miękkie, takie, które dotyczą działań społecznych, i projekty twarde, czyli projekty inwestycyjne. Ten program Europejskiej Współpracy Terytorialnej do których się zalicza?
W ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej skupiamy się głównie na realizacji projektów miękkich, czyli mniej inwestycyjnych, aczkolwiek przygotowujących nas do tej fazy inwestycyjnej, ponieważ żeby dobrze budować most, czy wybudować drogę, czy postawić jakąś inną infrastrukturę, musimy mieć tę wiedzę, która jest niezbędna do przygotowania tego etapu. Projekty tego typu pozwalają nam opracować niezbędną dokumentację, opracować nam niezbędne analizy, wymienić się doświadczeniami, ale też spróbować w takim zakresie pilotażowym przeprowadzić test pewnej realizacji, tak? Czyli możemy przygotować infrastrukturę, ale nieznacznej skali po to, aby przetestować funkcjonalność.
No i dajmy przykład. Chorwacja to kraj typowo turystyczny. Czy my możemy korzystać na przykład z ich doświadczeń w organizacji turystycznej? I jak to by się praktycznie mogło przełożyć na Kujawsko-Pomorskie?
Jak najbardziej. Zakres merytoryczny projektów determinują programy i to one określają, w jakich obszarach tematycznych możemy się poruszać. Turystyka też do nich należy, aczkolwiek w tym okresie programowania jest to w mniejszej skali dostępne, ponieważ główny tutaj nacisk kładziony jest na rozwój dziedzictwa kulturowego i na tym możemy opierać rozwój turystyki. Wiadomo, te kraje z obszaru Europy Środkowej mają wspólną historię, mają wspólne korzenie. Na tym bazujemy i możemy też wymieniać się doświadczeniami i zachęcać do odwiedzania siebie nawzajem, na przykład budować wspólne produkty turystyczne, ale też korzystać z doświadczeń dotyczących funkcjonowania tych instytucji, bo w każdym kraju jest to inny system administrowania, finansowania takich instytucji, czyli tego typu projekty umożliwiają nam szybsze dochodzenie do idealnych rozwiązań i uczenie się jeden od drugiego.
W ramach tego programu Europa Środkowa udało się w naszym województwie stworzyć nowy turystyczny szlak.
Tak, w ramach projektu Custodes opracowaliśmy szlak turystyczny związany z obecnością w naszym regionie Fryderyka Chopina. Pomysł na ten szlak był taki, że chcielibyśmy rozproszyć ten ruch turystyczny w naszym regionie trochę na inne obszary niż tylko myśląc o Toruniu czy Biskupinie, do głównych ośrodkach, powiedzmy sobie, tego koncentracji turystów. Chcieliśmy pokazać inne ciekawe, atrakcyjne miejsca w województwie, zwłaszcza we wschodniej części, gdzie ten ruch jest niewielki. Stąd pomysł na ten szlak. Pomysł też, żeby lokalne organizacje turystyczne zainteresowały się prowadzeniem działań promujących z tego typu atrakcji, żeby na tym opierać też produkt turystyczny. Dlatego myślimy, że warto takie szlaki tematyczne tworzyć. Mamy też pomysły na kolejne, w następnych projektach.
Kto uczestniczył w realizacji tego projektu i jaki był jego finalny efekt? Bo wiem, że do zorganizowania takiego szlaku potrzebne jest chociażby jakieś centrum turystyczne.
Tak, pomysł na ten szlak wyszedł z naszego województwa. Wiązało się to też z rocznicą urodzin Fryderyka Chopina. Natomiast wiadomo, że samorząd ma ograniczone kompetencje co do zarządzania już gotowym produktem turystycznym, także chcieliśmy przekazać ten wypracowany produkt organizacji, która się na tym najlepiej zna i stąd dwie lokalne organizacje turystyczne w wschodniej części województwa, które dalej przejęły tę rolę koordynacji i promowania tego szlaku.
Powstały dzięki temu programowi, a teraz już działają samoistnie, samodzielnie.
Tak, teraz działają już samodzielnie i właśnie o to chodzi także, żeby promieniować tymi efektami projektu i zachęcać do udziału także beneficjentów z innych obszarów, z innych poziomów administracyjnych, ponieważ województwo, mając dostęp do środków, właściwie przygotowuje podstawowe założenia, a chciałoby, żeby ta kontynuacja już następowała na poziomie na przykład lokalnym.
Wasza uwaga skupiła się także na rzeczy dla wielu pięknej, małych dworcach, takich obiektach, które są bardzo często zaniedbane i idą w ruinę.
Tak, przede wszystkim chcieliśmy mieć wiedzę o tym, jaki jest stan wszystkich obiektów kolejowych w województwie kujawsko-pomorskim, biorąc pod uwagę wszystkie dworce i przystanki kolejowe. Zrobiliśmy taką całościową analizę, przegląd wszystkich tych obiektów. Dzięki temu mamy świadomość, ile jest do zrobienia i w jakich obszarach, ponieważ częściowo też się okazuje, że niektóre obiekty nie powinny już dalej funkcjonować, powinny być zamknięte, żeby ten ruch pasażerski efektywniej kierować. Myśleliśmy o tym, żeby zaplanować nowe funkcje dla tych obiektów turystycznych, nie tylko funkcje kolejowych, nie tylko funkcje obsługi pasażerów, ale też funkcje, powiedzmy sobie, biznesowe czy rekreacyjne, tak jak na to pozwalają te możliwości tych obiektów.
Takim pięknym przykładem tego, o czym pan mówi, jest Solec Kujawski. Tamta czerwona wieża nagle stała się restauracją, obok pięknie odnowione okolice dworca, no i teraz tylko pomysł na to, żeby zagospodarować dworcowy budynek. W Aleksandrowie Kujawskim to przeogromny problem, bo dworzec przeogromny.
Tak, staraliśmy się też podpatrywać partnerów zachodnich w różnego typu rozwiązaniach, co mogłoby w takich obiektach funkcjonować. Dzięki temu ciekawe pomysły z Niemiec i z Austrii znalazły swój finał w koncepcjach, które proponujemy dla naszych dworców. Zajmowaliśmy się taką koncepcją rozwoju dworca kolejowego w Tucholi, gdzie próbowaliśmy aktywnie połączyć tę funkcję dworca kolejowego i dworca autobusowego, co też jest bardzo ważne dla pasażerów. Też planowaliśmy pewne zmiany dla obiektu w Ciechocinku, który, jak wiadomo, jest na razie wyłączony z eksploatacji, ale w przyszłości może z powodzeniem spełniać inne ciekawe funkcje dla mieszkańców.
Ma po prostu swój urok. No i kolejna rzecz. Podobno Japończycy co roku wymieniają cały sprzęt radiowo-telewizyjny w swoim mieszkaniu. Ten, który jest czynny, wystawiają na ulicę, idą do sklepu i kupują nowy. U nas na szczęście tak jeszcze nie jest, ale też jakaś część rzeczy, które mogłyby się jeszcze komuś przydać, bezpowrotnie jest marnowana.
Tak, stąd pomysł na kolejny projekt. Projekt CERREC, którego idea została zaczerpnięta z Europy Zachodniej. Tam już z powodzeniem od wielu lat funkcjonują takie centra napraw i ponownego wykorzystania przedmiotów. Można tam się zgłosić i przynieść swój sprzęt, meble, ubrania, przechodzące pewne testy. Sprzęty bezpiecznie służą dalej i nie wyrzucamy tego wszystkiego, nie idzie to na wysypisko. Także jest tutaj pewien element i środowiskowy, i społeczny, i może po części biznesowy, bo jakoś funkcjonują z powodzeniem takie firmy, takie sklepy w krajach zachodnich, które zajmują się całym systemem odbioru, przetwarzania i sprzedaży takich przedmiotów.
My zawsze mówimy o funduszach europejskich w skali makro. Europa Środkowa, budżet programu 246 milionów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Aż się kręci w głowie od tych milionów, ale krok po kroku do tych funduszy europejskich. Gdyby ktoś zainteresowany chciał, na jaką stronę internetową w Kujawsko-Pomorskiem musi wejść, by zorientować się w możliwościach unijnych funduszy?
Pierwszy krok może wykonać, kierując się na stronę województwa kujawsko-pomorskiego w zakładce Współpraca Międzynarodowa. Staramy się umieszczać aktualności dotyczące realizacji możliwości składania projektów we wszystkich programach europejskiej współpracy terytorialnej. Funkcjonują też strony anglojęzyczne poszczególnych programów, ponieważ realizacja tak naprawdę wszystkich projektów następuje w języku angielskim, więc to jest jakby wymóg udziału beneficjentów z każdego kraju. To jest język komunikacji między partnerami. Następne nabory planowane są w przyszłym roku, ponieważ teraz jest czas na to, żeby rozstrzygnąć już złożone projekty. Natomiast zachęcam, aby szukać możliwości składania projektów, przygotowywać się już do tego etapu, szukając odpowiednich partnerów i definiując tak naprawdę nasze problemy, potrzeby, które chcemy rozwiązywać wspólnie z innymi partnerami z zagranicy.
Kończymy nasze europejskie spotkanie na kujawsko-pomorskiej wsi. Andrzej Krystek.
Polska jest potęgą w Unii Europejskiej w produkcji drobiarskiej, zwłaszcza mięsa drobiowego, kurzego i indyczego. Polscy producenci zdobyli rynki przebojem w ostatnich latach, choć od lat znani byli, zwłaszcza w Niemczech, z gęsiny. Gęsi z Polski wędrowały niemalże dosłownie, głównie z Wielkopolski i Kujaw, na niemieckie stoły, a teraz dodatkowo wracają na stoły polskie. A to za sprawą głównie gęsi z Kujaw, bo to w Kołudzie Wielkiej koło Janikowa wiele lat temu wyhodowano i hoduje się jeszcze najlepszą rasę tych ptaków. A potraw z gęsiny coraz częściej możemy posmakować na różnego rodzaju festynach, jarmarkach, wystawach, czy jak ostatnio zwłaszcza na dożynkach, choćby na wojewódzkich w niedzielę w Piotrkowie Kujawskim, gdzie potrawami z gęsi częstowały gospodynie z powiatu radziejowskiego.
Tradycyjne potrawy koła gospodyń wiejskie.
Promocją gęsiny kujawskiej zajmują się przede wszystkim koła gospodyń wiejskich.
Koła gospodyń.
Szefowa powiatowej rady kół gospodyń wiejskich, pani Urszula Ro. W jaki sposób propagujecie gęsinę, w jaki sposób się nią zajmujecie?
Uczestniczamy w różnych szkoleniach, pokazach. Koło gospodyń wiejskich z Kościelnej Wsi co roku robi Dzień Gęsiny, w której też uczestniczymy razem z lokalną grupą działania.
Czyli gmina Osięciny zajmuje się?
Gmina Osięciny, Kościelna Wieś, ale to jest w naszym powiecie. No.
Można powiedzieć, że gęsina to już jest kujawski przysmak?
To był kujawski przysmak i jest kujawski przysmak. Obok kaczki jest gęsina na pierwszym miejscu.
Czy macie już jakieś produkty wpisane na listę?
Mamy owionki, Kościelna Wieś, na listę produktów tradycyjnych z gęsiny.
Owionki?
Owionki, tak, pani Irka Szałek, Kościelna Wieś.
Tajemnicza nazwa.
To jest żołądek, pazurki i to razem połączone flaczkiem i to są owionki. Tak samo jak się robi z kaczyny, tak samo się robi z gęsiny.
Podobnie jak zresztą czarninę się robi.
No.
Fundacja Polskiej Gęsi Białej we Wróblach koło Kruszwicy. Prezes pan Andrzej Klonecki.
Ten puchar, przepiękny puchar namalowany przepiękną gęsią. Andrzejowi Kloneckiemu, twórcy Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi za rozwijanie eksportu puchu pierza w Japonii. No, promujemy ten puch i nie tylko puch, i mięso również od naszych gęsi, polskiej gęsi, zostało tak dostrzeżone właśnie przez Krajową Radę Drobiarską, a wiemy dobrze, że oni są takim jedynym i najlepszym partnerem właśnie wszystkich hodowców. Kujawskie gęsi, gdyby nie było tych fantastycznych gęsi, nie byłoby tutaj nas. One robią furorę, przecież ta gęś białokucka jest rewelacyjna. Ona ma wartości i zdrowotne, i smakowe. A smalec to już w ogóle jest rewelacyjny. Niby ten rzekomo tłusty, ale jego można smażyć na przykład w tej chwili 250 stopni jest udowodnione, a oliwa z oliwką 200 stopni. No kochany, także z tego wynika, że ten smalec od gęsi ma nawet lepsze parametry.
Czyli gęś polska wraca na polskie stoły. Miejmy nadzieję, również właśnie za sprawą Fundacji Gęsi Polskiej, ale także i przede wszystkim Instytutu w Kołudzie Wielkiej, bo to tam zrodziła się rasa wręcz już. Dyrektor Krajowej Izby Drobiarstwa, pan Łukasz Dominiak. W ostatnich latach właściwie drobiarstwo, a zwłaszcza produkcja mięsa drobiowego, stało się przebojem i wdarło się na rynki, że tak powiem, międzynarodowe, bo polscy drobiarze potrafią wyprodukować najtaniej i bardzo smaczne mięso.
100% racji. Warto zacząć od tego, że Polska już kolejny rok z rzędu jest liderem produkcji drobiarskiej w Unii Europejskiej. Prześcignęliśmy dotychczasowych liderów uważanych za taki pierwowzór, być na wręcz, albo główne kraje produkcyjne, takie jak Francja, Wielka Brytania czy Niemcy. Zdecydowanym jesteśmy liderem, ponad 2 miliony ton produkcji za ubiegły rok i prognozy na ten rok ponad 10% przyrostu.
I ogromny eksport.
Przy takiej nadwyżce produkcji my jesteśmy zmuszeni wręcz do poszukiwania nowych rynków zbytu, utrzymywania tych obecnych. Już umownie mówiąc, co drugi polski kurczak czy indyk wyjeżdża za granicę naszego kraju, także to jest prawie 50%. Eksport staje się bardzo istotny dla nas. I co ważne, te dwa walory, o których pan wspomniał, pan mówił o walorach, ale warto wymienić te dwa najbardziej istotne, czyli przede wszystkim jakość i bezpieczeństwo. To, co charakteryzuje polski drób, całkowicie bezpieczny, a jednocześnie bardzo wysokiej jakości, tej, która wymagają przepisy unijne, a powszechnie wiadomo, że one są najbardziej wyśrubowane na świecie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to przystępna, bardzo konkurencyjna cena, czyli potencjalny kontrahent, kupujący, konsument w efekcie na całym świecie praktycznie ma możliwość konsumpcji najlepszego drobiu w sensie jakościowym i bezpieczeństwa po naprawdę relatywnie dobrej cenie. I to są te dwa ważne elementy i to jest, można powiedzieć, w dużym skrócie sukces polskiego drobiarstwa. Na ten sukces pracują zarówno hodowcy, cały łańcuch produkcji i jego świetna integracja w porównaniu z innymi branżami w Polsce, mogę to śmiało powiedzieć. ta świadomość tego, że wszyscy razem jesteśmy na jednej łódce, mówiąc tak obrazowo, powinniśmy działać wspólnie od producentów pasz, zakładów wylęgowych, produkcji żywca, zakładów ubojowych, a na transporcie, dystrybucji i w efekcie sprzedaży detalicznej kończąc. I to jest bardzo istotne. Ważne jest też to, że polskie zakłady są w stanie konkurować z tymi zakładami wybitnymi, najlepszymi, światowymi czy europejskimi. Nasza oferta dociera w tej chwili praktycznie na cały świat, a Krajowa Rada Drobiarstwa, którą mam przyjemność i honor reprezentować, ma duży udział w tych zadaniach, przede wszystkim poprzez promocję polskiego drobiu. Mogę śmiało powiedzieć, że na całym globie. Tylko w tym roku byliśmy obecni ze swoimi stoiskami czy działaniami promocyjnymi w takich krajach jak Chiny, Wietnam, Tajwan, Japonia. Jeszcze w tym roku w planach mamy wyjazd do Afryki Południowej. Bardzo interesujący, ciekawy rynek, chłonny. Także obszar Zatoki Perskiej, Zjednoczone Emiraty Arabskie, czyli praktycznie polski drób trafia w główne te obszary eksportowe. Gdzie można eksportować? No nie mówimy o półkuli zachodniej, Stany Zjednoczone czy Brazylia. To są olbrzymi producenci i trudno by było z nimi konkurować. Raczej nasza potencjalna konkurencja, natomiast te kraje azjatyckie, które wymieniam, czy afrykańskie, to jest przyszłość z pewnością i tam powinniśmy lokować swoje działania, w efekcie polski drób.
Do polskiego tradycyjnego już drobiu, jak kurczaki przede wszystkim, indyki także, ostatnio dostosowały gęsi właśnie odmian polskich, zwłaszcza kołuckiej, chociaż właściwie to gęsi wracają zarówno na stoły polskie, jak i na rynki zagraniczne, chociaż stamtąd chyba nigdy nie zniknęły, ponieważ to była ogromna tradycja chów, gęsi, produkcja gęsi w Wielkopolsce, na Pomorzu, na Kujawach, które wędrowały wręcz pieszo w XIX wieku, w pierwszej połowie XX wieku na zachód, do Niemiec głównie, bo Niemcy zawsze byli najważniejszym, największym odbiorcą gęsiny.
Zgadza się. Gęsina to, powiedziałbym, taka wisienka na torcie. Jeżeli chodzi o wielkość produkcji, ona zajmuje zaledwie kilka procent w całkowitym wolumenie produkowanego mięsa drobiego w Polsce, ale jest tym flagowym produktem, powiedziałbym, bardzo fajnie i w ciekawy sposób reprezentującym całe polskie drobiarstwo. Rzeczywiście rynek niemiecki to ten rynek główny również obecnie, tak? To 80%, być może nawet ponad 80% polskiej gęsiny trafia na tamtejszy rynek.
Chociaż poniekąd była ta gęsina mało dostępna dla Polaków.
Oczywiście.
Bo ten eksport powodował zwyżkę cen nieosiągalne dla Polaków.
Ale wynika to też z pewnej tradycji, wieloletniej. Tam właśnie polscy producenci lokowali swój produkt. Gęsina, nie ukrywamy, była bardziej znana i ceniona na rynku niemieckim. Tradycyjnie można porównać do polskiego karpia na Wigilię. Niemcy jedzą gęś, czy na Świętego Marcina. Ta tradycja jest na pewno silniejsza. Natomiast to, co robimy w tej chwili jako Krajowa Rada Drobiarstwa, czy chociażby Fundacja pana Andrzeja Kloneckiego, to odtwarzanie tej tradycji przez... Z uwagi na kwestie historyczne, oczywiste, ostatnich kilkudziesięciu lat była niejako zapomniana, stanowiła jeszcze bardziej, jeszcze istotniejszy element eksportowy w tym okresie, mam na myśli PRL-u przede wszystkim, prawda? Była tym elementem sprzedawanym za dewizy, stąd w ogóle nieobecna, natomiast podania sięgają, rzecz jasna, historyczne, wielu set lat wcześniej odnośnie gęsiny na polskich stołach i my niejako przywracamy ją w tej chwili. Póki co i w najbliższej przyszłości na pewno to będzie rodzaj rarytasu i produktu spożywanego przy pewnych okazjach, niedostępnego na co dzień, chociażby tak jak kurczak. Ale naszym celem jest to, aby popularyzować coraz bardziej gęsinę, żeby była tradycyjnym produktem chociażby na święto 11 listopada, święto Marcina, a w naszym wypadku, w przypadku Polski, świetnie łączonego z Dniem Niepodległości, czyli jest ta podwójna okazja, żeby świętować. Dlaczego nie przy gęsinie? Potem kolejny tradycyjny okres spożywania gęsiny to drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, świętego Szczepana, gdzie gęsina tradycyjnie, zgodnie z historycznymi podaniami, była obecna na stołach. Czyli mamy już co najmniej dwa powody w roku, żeby jeść gęsinę, aby je nam jeszcze ich przebywało więcej.
Amerykanie mają powody jeść indyki, Polacy mogą mieć gęś.
Zdecydowanie tak i tak jak wspomniałem, chcemy ją przywracać na polskie stoły. Póki co bylibyśmy szczęśliwi bardzo, gdyby...
Dzięki, ale dzięki również i odchowowi przydomowemu, bo to była też tradycja.
Zgoda, na pewno tak. To na przykład łatwo porównać z sektorem produkcji gęsi na Węgrzech, który jest głównym takim konkurencyjnym sektorem dla Polski w Europie. Pomijają oczywiście Niemcy czy Francja, ale tutaj powiedzmy z tego obszaru Polska i Węgry to są te główne ośrodki produkcyjne, z kolei Niemcy to ten rynek eksportowy i ta różnica między Polską a Węgrami, wiele jest oczywiście różnic, takich oczywistych na korzyść polskiego sektora, ale to, o czym pan powiedział, chociażby skala produkcji, czyli duża liczba mniejszych gospodarstw w stosunku do tej produkcji na dużą skalę, która się odbywa na Węgrzech, to też jest na pewno atut, powiązanie z regionem, chociażby tymi regionami, o których pan wspominał, pomorskie, kujawsko-pomorskie czy wielkopolskie. Miejmy nadzieję, że w taki sposób będzie właśnie gęsina produkowana w najbliższej przyszłości i dalej.